Radio Rodzina. Audycje z misją.
Szczęść Boże Państwu. Tak poświątecznie w gronie członków zarządu Akcji Katolickiej pod kierunkiem naszego asystenta diecezjalnego księdza Sławomira Kężki spotykamy się, by po raz kolejny pochylić się nad naszymi materiałami formacyjnymi, konkretnie nad szóstą katechezą, której autorem jest pani doktor teologii Małgorzata Królczyk. Kobieta, do tej pory niespotykane to było w naszych materiałach formacyjnych, ale bardzo się z tego cieszę. A temat: nowa ewangelizacja w kontekście sekularyzacji i dechrystianizacji społeczeństw. Spotykamy się, tak jak powiedziałam, pod kierunkiem naszego diecezjalnego asystenta księdza doktora Sławomira Kężki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jest również z nami prezes diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, pan profesor Zbigniew Trybuła.
Witam słuchaczy, szczęść Boże.
I członek zarządu Maria Skrzypińska.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Mówiąca te słowa Elżbieta Kałuża-Maniewska. Ta nasza katecheza jest niezwykle bogata w treści. Już zwraca uwagę, wyjątkowa obfitość Słowa Bożego. Ja już sobie policzyłam nawet i muszę powiedzieć, że aż 37 cytatów mamy z Pisma Świętego odnoszących się do tematu i 23 cytaty z nauczania Kościoła. To naprawdę trzeba podziwiać pracowitość autorki katechezy, która zdobyła się na trud zebrania tych wszystkich cytatów, konkretnie uderzających właśnie w sam temat. Ja z tych 37 cytatów z Pisma Świętego pozwoliłam sobie wybrać kilka, które wydają mi się tak w sposób szczególny ustawiające nas w konkretnym dziele ewangelizacji w kontekście sytuacji, w jakiej dzisiejszy świat trwa. Oto ja was posyłam jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. To z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Kolejny cytat to właśnie z Ewangelii świętego Jana. Jedno zdanie z tego fragmentu dla mnie jest bardzo istotne. Kiedy Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się uczniom ze słowami: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłał. Bo wydaje mi się, że dar pokoju, którym obdarzeni zostaliśmy przez Chrystusa, jest właśnie bardzo istotny w ewangelizacji. Jezus również, to też z Ewangelii świętego Jana, zauważył: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał. A jaka jest wierność wypełnienia woli Ojca przez Jezusa Chrystusa, to widzieliśmy w przeżywanym niedawno przygotowaniu do świąt zmartwychwstania. I dalej, już z Dziejów Apostolskich: my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. To taka garść, nie wiem, czy może Państwo macie jeszcze jakieś inne szczególne cytaty, które powiedzmy tak bardzo, najbardziej trafiają, bo ze względu na szczupłość czasu nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić.
Tak, jest taka bogata treść tych przestrzeni właśnie z dobrej nowiny. Zresztą jest to też, myślę, dla nas podążających za Słowem Pana Boga i wypełniających powołania wszelakie, i te do kapłaństwa, i do życia zakonnego, i do małżeństwa, też jest, myślę, że bardzo trafiona. Małgorzata Królczyk, kobieta, a przy grobie były niewiasty. To niewiasty, prawda, zaniosły, prawda, tę dobrą nowinę i uczniom, i spotkały Pana. Także myślę, że to pięknie w tej oktawie nam koresponduje z tymi treściami. Ale pani Małgorzata wydobyła te treści z nauczania Pisma Świętego w tematyce dzisiejszej naszej katechezy i pięknie ułożyła je, jeśli chodzi o właśnie ewangelistów. Najpierw ewangelistów, a potem słowo z listów do wspólnot, prawda? Do kolejnych konkretnych wspólnot, czy to do Efezu, czy do Koryntu, prawda? Te listy, dzieje apostolskie, te przygody apostołów, Pawła apostoła. Bardzo, bardzo ładnie to ułożyła rzeczywiście tutaj te fragmenty i myślę, że dla mnie, ja tak przyglądałem wszystkie katechezy, te, które przed nami i te, które już za nami, ta piątka, i myślę, że ta katecheza napisana i zebrana przez panią Małgorzatę Królczyk, dla mnie osobiście, tak się trochę dzielę na początku, ale nie odbiegam od tematu, to jest centrum tego, do czego nas Kościół zachęca. Idźcie i głoście. Idźcie i głoście. No to jest wezwanie zawarte w Słowie Bożym, w Słowie Chrystusa właśnie do apostołów, do uczniów, do napotykanych ludzi, a wiem, że historię życia mieli bardzo różną. Apostołowie, uczniowie i my często mamy bardzo takie trudne też przestrzenie podejmowania Pana Jezusa. I o tej aktualności, niezwykłej aktualności tego zawezwania, zaproszenia idźcie i głoście. O tym powołaniu, wypełnianiu tego powołania, że nikt z nas nie jest zwolniony z tego.
Takie mocne osadzenie właśnie w Piśmie.
Oczywiście.
I nauczaniu Kościoła.
Zresztą w tej drugiej części jest to bardzo wymowne i myślę, dla mnie ta katecheza jest jakby najbardziej taka mocno, one wszystkie są podpięte oczywiście pod temat wiodący idźcie głoście, ale ona jest szczególnie istotna i myślę, że dla każdego, dla wszystkich stanów Kościoła. Tak jak powiedziałem, dla kapłana, dla osób konsekrowanych, dla małżonków, ona jest dla wszystkich, bez wieku, metryki, wykształcenia, bardzo mocna i aktualna. I myślę, że niezwykle, niezwykle cenna i to bogactwo treści poukładanych tutaj bardzo, myślę, w sposób przemyślany też trzeba podejrzeć, bo to koresponduje jeden cytat. Przypadkowa jest ta kolejność właśnie. To jest świetne na to, żeby, myślę sobie, skserować nawet, jak w oddziałach parafialnych są, skserować te fragmenty i uruchomić i podać dalej, tak sobie nawet teraz pomyślałem, ponieważ to jest kapitalna podpowiedź Pana Jezusa.
Tak, każdy z tych cytatów może być tematem do medytacji.
Oczywiście, do rozważań i do jakby wprowadzenia, czy nawet na przyświętą, czy na adorację, do nabożeństwa można, no, dla spotkania, no, rozmaitych wspólnot, nie tylko akcji katolickiej. Dlatego dla mnie to jest bardzo, bardzo trafny i ciężka praca też, która jest wykonana.
Bo jest tak, że właściwie te cytaty tutaj tak pięknie ułożone mogłyby być już tą katechezą.
Oczywiście,
dalsze rozważania bardzo nam pomagają, bo rozwijają tą myśl, ale to jest jakby ta baza do tego. Czyli te wszystkie aspekty, o których będziemy za chwilę mówić, są zawarte w Piśmie Świętym i są słowa Chrystusa, no i potem ewangelistów. I to jest to, co tyczy obecnie naszych czasów, bo to... Czy to było 2000 lat temu?
Tak jest.
Czy to jest teraz w XXI wieku?
Właściwie nie straciło aktualności. Jest wyostrzone w tej przekazie dzisiaj. Dla nas, ludzi współczesnych, to mnie też, to co pan profesor tutaj właśnie przed chwilą powiedział, bardzo mocno mnie tak dotknęło właśnie w tym słowie, w tych fragmentach z Ewangelii, wyjętych z Ewangelii Świętych i z listów. Plus dzieje apostolskie są tutaj w tych fragmentach wyłuskane. Właśnie to, jak to jest jeszcze bardziej aktualne dla nas. To jest niesamowite, jak jest aktualność Słowa Bożego, tego zachęty, tego zaproszenia.
Że
to nic nie straciło z aktualności. Myślę, że w oktawie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego ta prawda miłości Pana Boga do nas, do ludzi, która wybrzmiała z pustego grobu, i w tej katechezie jest no, pięknie, pięknie naprawdę z tym czasem liturgicznym, w jaki przeżywamy, wchodzimy za kilka dni okres wielkanocny, prawda? No, to jest szczególny okres łask od Pana. I myślę, że warto zachęcić, zaprosić. Będziemy starali się to dzisiaj też uczynić właśnie w tych treściach potem, które są w dokumentach w nauczaniu Kościoła.
Ale
tutaj bardzo wielu dokumentach tutaj.
Pisma. Tak. Ja muszę powiedzieć, że wśród tych fragmentów Pisma Świętego dla mnie taki niezwykle ujmujący jest fragment z Ewangelii Świętego Marka. Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Jaka niezwykła czułość
Jezusa. A to do apostołów było, jak oni chodzili i nauczali, tak, byli właśnie zmęczeni. I
wrażliwość taka, wrażliwość, takie rzeczywiście taka zachęta płynąca z tego, że to słowo ma tego, który jest zaproszony przejąć w dobrym znaczeniu słowa, ale on się nie staje zakładnikiem. On to słowo przejmuje i podaje dalej, ukazuje innym. Oczywiście przyjmuje i ukazuje innym. Słowo Boga, tak? To jest bardzo istotne rzeczywiście. To jest w nauczaniu, tak? W nauczaniu bardzo istotne, nie?
Ale też oparte na miłości do ludzi w sposób szczególny. Jak tutaj pozwolę sobie przeczytać, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Dlatego też takie nawoływanie do każdego z osobna, że każde głoszenie Ewangelii, mówienie o Bogu powinno być przede wszystkim oparte na miłości. Na miłości do drugiego człowieka, na miłości Bożej, bo to jest jednoczy człowieka jednego z drugim właśnie w sposób taki
Pan
wyjątkowy.
Jan Budziaszek, wiem jaką miał historię życia, dziennikarz, który przeprowadzał w nim wywiad, mówi, no to pan jeździ na te spotkania, rekolekcje przeprowadza i to jest ewangelizacja. Mówi, nie, to nie jest ewangelizacja, to jest miłość. Właśnie to, co tutaj pan, to jest miłość. Tak. Mówienie o Panu Bogu, dzielenie się Bogiem, to jest miłość. To jest kluczowe, prawda? Bo często używam słowa ewangelizacja, ale ewangelizacja to znaczy miłować.
Tak.
To jest piękne.
I dalej, jak przejdziemy do nauczania Kościoła, to już na samym wstępie mamy taką wyjątkowo piękną adhortację Ojca Świętego Franciszka, Ewangelii Gaudium. To naprawdę jest adhortacja, którą przeczytać trzeba wielokrotnie, bo tak jak Ojciec Święty Franciszek, ona dosłownie emanuje czułością, serdecznością i Ojciec Święty Franciszek mówi o tym, jak należy ewangelizować. Nie jak ktoś, kto narzuca nawet nowy obowiązek, ale jak ktoś, kto dzieli się radością, ukazuje piękny horyzont, ofiaruje upragnioną ucztę.
Papież Franciszek
dodał, tak, nawiązanie do tej miłości.
Nie przez prozelityzm, właśnie to siłowe przeciąganie albo jakieś podejrzane działania. Niektórzy się oskarżają, wiemy, przerzucają się w tych oskarżaniach, ale przez przyciąganie. Przez przyciąganie, czyli no, życie tym słowem, tak? Życie tym słowem, życie tą miłością do Pana Boga. To, co tutaj przed chwilą bardzo ładnie zostało wyłapane i wychwycone właśnie. I wtedy ten przekaz, jeżeli jest autentyczny, życia Jezusowym słowem, to on się przekłada na to, że ktoś widząc takiego ucznia Chrystusowego, prawda, to zaczyna go to ciekawić, frapować, zadaje sobie pytania, szuka na nie odpowiedzi, prawda? I to jest to właśnie przyciąganie, to jest to przyciąganie do Pana, nie? Do słowa.
I dalej mamy z adhortacji Pawła VI, Ewangelii Nuntandi, takie wskazanie dla nas. Zachowajmy gorliwość ducha, pielęgnujmy słodką i pełną pociechy radość z ewangelizowania, nawet wtedy, kiedy trzeba zasiewać płacząc.
Tak.
Tak, to jest też...
Smakowanie słowa. Smakowanie, kuchnia, kulinaria, Wielkanoc to czas spożywania pewnych darów przy stole, w gronie rodzinnym, bliskim, a można też spożywać słowo. Spożywać w dobrym znaczeniu tego słowa, konsumować słowo Pana Boga, ale nie dla siebie je zatrzymując, ale właśnie też ukazując innym. No cały czas tutaj to w tych pismach papieży właśnie bardzo, bardzo mocno wybrzmiewa i cały czas niezwykła aktualność. Myślę, że warto sobie postawić pytanie, jak często mamy w rękach Pismo Święte, jak często czytamy Słowo Boże, prawda? Zacząć od siebie, jak rozważamy, czy krótkie, bo tu nie chodzi o długie rozważanie, ale krótkie rozważanie, czyli ta medytacja, lektura Słowa Bożego na każdy dzień, prawda? Bo mamy taki mały skrawek, fragment na każdy dzień.
Na każdy dzień,
prawda? Na każdy dzień. Można więcej,
wybrane,
ale choćby ten fragment,
wybrane,
prawda?
Tak. A tutaj jeszcze właśnie też już wracając do nauczania Kościoła, fragment z adhortacji Ecclesia in Europa Ojca Świętego Jana Pawła II. Właśnie wezwanie do ewangelizacji polega często nie na tym, by ochrzcić nowo nawróconych, ile na tym, by doprowadzić ochrzczonych do nawrócenia do Chrystusa i Jego Ewangelii. To jest rzeczywistość dzisiejszego świata.
Zresztą to potem jest rozwinięte, bo możemy ewangelizować no jakby w dwojaki sposób. Pierwsze, no to docierać, to co robią misjonarze gdzieś w tych krajach egzotycznych, no tam, gdzie jeszcze nikt nie słyszał o Chrystusie, i dobrze, i przyciągają. Natomiast...
Podobno to jest łatwiejsze.
Tak, natomiast trudniejsze jest właśnie dotrzeć do tych, którzy są ochrzczeni, którzy no mówią, że właściwie są chrześcijanami, ale tak to ich życie jest no takie pogańskie. I teraz, żeby z powrotem ich przywrócić,
wydobyć,
żeby pokazać, że właściwie, żeby oni no, przylgnęli do Pana Jezusa, jest to trudniejsze. I teraz tak, jeżeli my mówimy, że no dobrze, no my gdzieś na misję daleko nie wyjedziemy, nie musisz daleko wyjeżdżać. Obejrzyj się wokoło w swoim środowisku i tam będziesz miał tyle pracy misyjnej, że nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. I to jest właśnie to, co święty Jan Paweł II mówi.
I właśnie Kościół też nawiązuje i w ogóle kieruje nas, aby prywatnie ewangelizować w bardzo bliskim otoczeniu, nie tylko ze stowarzyszeniami, z większymi grupami, ale już zaczynać od osoby, którą po prostu
od najbliższych osób. Spotykamy się na co dzień.
W domu sąsiadów,
rodzice, tak, pokazywać dzieciom, jak modlitwa powinna się odbywać, jak powinniśmy rozmawiać z Panem Bogiem, już uczyć od podstaw właśnie z domu i później na prywatnym takim spotkaniu. Szukać też okazji, kontaktu z drugim człowiekiem, żeby po prostu o Bogu mówić.
Tak, wykorzystywać te przestrzenie, które mamy wokół siebie, prawda?
Tak.
Te osoby, które nam Pan Bóg podsyła, żeby rzeczywiście w ten sposób no właśnie kochać, tak? Ewangelizować, kochać, miłować. I myślę, że tutaj to jest też się, myślę, że bardzo wiele osób na tym łapie, że misjonarzem można być we własnej miejscowości, mieście, miasteczku, wsi.
I w własnym domu.
Domu, bloku, tak, na osiedlu. Tam można, wśród sąsiadów.
Tyle miejsc,
nie trzeba biletu, prawda, w odległe krainy rezerwować, tylko można ten bilet zarezerwować w najbliższym otoczeniu, żeby poewangelizować. Tak troszeczkę może pod włos to uruchamiam, ale taki Boży włos i taką przynętę, żeby troszeczkę się uruchamiać, prawda?
A teraz bardzo proszę.
Mamy tutaj dalej cały szereg właśnie z nauczania Kościoła, fragmentów z materiałów 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. To rzeczywiście jest niezwykle bogata treść, wyjaśniająca nam w jednym z tych fragmentów, co to jest nowa ewangelizacja.
Właśnie, bo pada często ten termin, używamy go, nowa ewangelia.
Tak, że to nowa Ewangelia może jest, że to coś
przywraca. Jakieś nowości, nowinki, prawda? To teraz może Pani doktor powiedzieć, co to jest.
Sytuacją obecną.
Trzeba wytłumaczyć.
Właśnie mamy taki fragment. Nowa ewangelizacja oznacza adekwatną odpowiedź na znaki czasu, na potrzeby współczesnych ludzi i narodów, na nowe konteksty kształtujące kultury, poprzez którą wyrażamy naszą tożsamość i poszukujemy sensu naszego istnienia. Czyli to jest chyba termin znaki czasu, to chyba Jan 23 wprowadził
właśnie
potrzebę odczytywania, umiejętności odczytywania znaków czasu po to, by w sposób przekonujący, wiarygodny mówić, a także świadczyć życiem.
I mówić o Ewangelii ciągle tej samej.
Tej samej, tak, bo to nie jest inna Ewangelia, poprawiona, prawda, gdzieś ulepszona, tylko sposób komunikacji się też, Kościół to zauważa, dostrzega te możliwości, prawda, posługi uruchamiania tych przestrzeni, gdzie można Ewangelię dzisiaj, internet, Facebook, prawda, sposób komunikowania się młodych ludzi, chociaż nie tylko, przecież każdy z nas ma dostęp do tej przestrzeni internetowej i do tego, jakie daje to możliwości, to tutaj chodzi, żeby te rozmaite formy, które daje nam współczesność, świat, żeby je właśnie uaktywniać, prawda? Posługiwać się nimi właśnie też tutaj to słowo Pana Boga by docierało do ludzi, którzy no, może to słowo że gdzieś stracili, zagubili się, prawda? I dlatego tu jest bardzo ważne, żeby to tutaj uchwycić.
No, mamy też tutaj fragment dekretu Soboru Watykańskiego II Ad Gentes Divinitus, który też właściwie rozszerza jakby to pojęcie nowej ewangelizacji, jednocześnie daje pewien warsztat, na czym ona powinna polegać. Wszyscy wyznawcy Chrystusa, gdziekolwiek się znajdują, są zobowiązani świadectwem słowa i przykładem życia. tak ukazywać nowego człowieka przyobleczonego przez chrzest i działanie Ducha Świętego, który umocnił ich w sakramencie bierzmowania, aby inni, widząc ich dobre czyny, chwalili Ojca i pełniej pojęli prawdziwy sens życia ludzkiego i powszechną więź wspólnoty ludzkiej. Pojąć sens życia, zrozumieć siebie.
No, tu jest bardzo, bardzo taki pigułce, to jest taki skrót, ale jest zawarte to, że to, co nam zostało dane, to, co żeśmy otrzymali, prawda, przez Chrzest Święty, zostało pogłębione, sakrament bierzmowania, to nam zostało dane i zadane z drugiej strony. Żebyśmy tego nie zatrzymywali, bo my jesteśmy naprawdę w konkretnych miejscach, w konkretnych społecznościach żyjemy. Nie jesteśmy oderwani od innych ludzi. Jako osoby wierzące, ochrzczone, te, które przyjęły te sakramenty i przyjmiemy Chrystusa, prawda, nadal w sakramentach, to ma nas niejako nie tylko uwiarygadniać, ale to ma więcej, to ma nas uruchamiać, cały czas powtarzam to słowo, bo to musi być dynamiczne działanie, dynamiczne, żeby rzeczywiście to, co otrzymujemy, ukazywać i przekazywać innym, tam, gdzie nas Pan Jezus kieruje. I to też wielokrotnie żeśmy tutaj, nie tylko w Radiu Rodzina, w naszych audycjach, podkreślali, że ksiądz nie wszędzie dotrze. Ale osoby świeckie właśnie wiele takich miejsc docierają, do których ksiądz, czy misjonarz, czy misjonarka, czy siostra zakonna tam powiedzmy nie dotrą. A tu jest bardzo ważna jest rola, co trzeba podkreślać, osób właśnie świeckich, szczególnie małżonków i rodziny. To jest kluczowe dzisiaj. Żebyśmy te przestrzenie właśnie uruchamiali, cały czas powtarzam, ale wracam
dlatego,
do tego.
Ponieważ jesteśmy zobowiązani, to tak. Powinniśmy się czuć zobowiązani do tego, żeby formować się odpowiednio, żeby mieć.
To nie jest wyręczanie księdza, czy to jest przewodnik, prawda? To nie jest wyręczanie, to jest właśnie wspieranie.
I to wszyscy.
I to wszyscy. Nie można się dyspensować. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Nie można się dyspensować, że jak coś mi zostało dane, to mam i będę się przyglądał. Czyli bierność jest najgorszą. Bierność. To tak zwana neutralność, obojętność, prawda? Jest najgorszą postawą, jaka
jest
może
grzechem,
być.
Wręcz.
Jest grzechem.
Nawet jest wśród grzechów głównych wymienione lenistwo. Ale to nie jakiekolwiek lenistwo.
Grzechy zaniedbania, no co mógłbym zrobić, a nie robię.
Nie robię, oczywiście.
Lenistwa z wygody.
Właśnie, nie robią, nie potrafię, a nie chce mi się, a może jeszcze spróbuję. No to jest właśnie takie wycofywanie się.
Też tutaj jest nawoływanie, że wyjdźmy, by ofiarować wszystkim życie Jezusa Chrystusa. Wolę raczej kościół poturbowany, poraniony i brudny, by wyszedł na ulicę, niż kościół chory z powodu zamknięcia się na wygody z przywiązania do własnego bezpieczeństwa.
Ojciec Święty Franciszek
właśnie
mocne słowa, ale one korespondują z rzeczywistością, prawda?
Tak.
Z rzeczywistością, jaką mamy.
Tak, nas wysadzają z kanapy.
Dzisiejsze czasy na to po prostu na taką sytuację wołają, nie? Żebyśmy
bycia
zareagowali.
Tak. U grobu, prawda? One poszły i zaraz zadziałały, tak?
Ale też jest szczególny apel do...
I to z entuzjazmem, z radością. Jak tam radość, prawda? Jest tam te słowa w Ewangelii. Tak. Przecież słyszeliśmy wszyscy te słowa. Radość i bojaźń, prawda? Mhm. I idą do uczniów.
Ale tu też autorka kieruje szczególne słowa też do członków Akcji Katolickiej, jako ten urząd przy Kościele, aby po prostu swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją modlitwą pokazywali, dawali przykład prawdziwego chrześcijanina.
Żeby dzieci widziały w konkretny sposób, że dla ich rodziców modlitwa jest naprawdę ważna. To musimy dzieciom pokazywać, że dla nas jakie znaczenie ma modlitwa. Nie może to być takie odmawianie. Mówię, takie jest ciekawe nawet rozróżnienie słów. Odmówić pacierz, a ja pamiętam zawsze z mojego dzieciństwa mama mówiła mi zmów pacierz. To jest odmówić.
To jest różnica.
Może wydawać się, że to jest subtelna różnica, ale
zmów pacierz.
Jak się właśnie człowiek zastanowi dłuższą chwilę, to tam jest zupełnie inne, prawda, podejście w ogóle do modlitwy. W tym słowie, jednym i drugim.
Bo co innego jest odmówić, co innego zmówić, co innego odmówić, no wyklepać, że tak powiem, a co innego modlić się.
Celebrować obowiązek.
Tak.
Albo mieć tą relację z Panem Bogiem, ale to rzeczywiście tutaj ważny aspekt, żeby no, rodzice w sposób taki naturalny uczyły dzieci modlitwy, czy właściwie ewangelizowały, bo to jest ewangelizacja. No, dzieci widzą, jak rodzice się kochają, że kochają Pana Boga, że są w tej relacji i to nawet nie trzeba tych modlitw uczyć. One same, słysząc i widząc, właściwie uczą się naturalnie.
Starają się naśladować przed
tych modlitw. Tak, że to jest ważne, że jednak rozmawia się z kimś bardzo ważnym.
Od osoby do osoby. Tutaj jest to bardzo zgrabnie wyłuskane adhortacje Ewangelii Nuncjandi Pawła VI. Od osoby do osoby. Przekazywanie Ewangelii. Prywatne. Od osoby do osoby. Używał go często sam Pan, jak świadczą rozmowy, z Nikodemem, Zacheuszem, Samarytanką, Szymonem, faryzeuszami. Prawda? To jest to uruchamianie tego słowa cały czas, tak? Mam i ukazuje inny, prawda?
I to też indywidualnie. No ja pamiętam w relacji z dziećmi, że oczywiście no, wychowuje się wszystkie i mówi się do wszystkich, ale każdy z nich potrzebuje również indywidualnej rozmowy.
Tak.
I to jest właśnie to, że my ewangelizujemy, czy mówimy do wszystkich, ale to wcale nie zwalnia nas z tego, żeby potem indywidualnie docierać, bo niektóre osoby rzeczywiście czekają na taką zupełnie indywidualną rozmowę. I to też jest ważne, czyli to jest wiele aspektów poruszonych, jeżeli chodzi właśnie o to, o ewangelizację, że oczywiście powinniśmy uruchamiać grupy, w których jesteśmy, mówić gdzieś ogólnie, ale również nie zapominać o tych indywidualnych. Czyli mamy no, różne narzędzia jakby do tego, którym możemy się posługiwać i nie możemy zaniedbywać żadnych z nich.
Zresztą tu w drugiej części w tych wypowiedziach i katechizmu Kościoła katolickiego i z encykliki Jana Pawła II Redemptoris Missio z Bulli Misericordiae Vultus papieża Franciszka też przyjął właśnie to, że to ta troska o to słowo, właśnie ewangelizacja, to nie poddawanie się tym zjawiskom, które są nie od wczoraj, sekularyzacja, to nie jest zjawisko jakieś nowe, bo to są rozmaite epoki, miały te przestrzenie, gdzie te zjawiska były bardziej wyostrzone lub mniej, ale jest, przez to jest to właśnie ta troska o drugiego człowieka wpisana w ten refleks miłości, tak? W ten refleks miłości, po prostu miłość. Miłość, to co tutaj było wcześniej się pojawiało.
Właściwie już większość naszej audycji poświęciliśmy na analizowanie, większość czasu, na analizowanie tekstów źródłowych, czyli Pisma Świętego i nauczania Kościoła. Niewiele nam zostało na ciąg dalszy, czyli już myśl autorki naszej katechezy. Ale warto chociażby zerknąć na jej diagnozę czasów i sytuacji, w jakiej przyszło nam działać. Przede wszystkim już we wprowadzeniu czytamy, człowiek współczesny zagubił w sobie poczucie grzechu i winy. Tak. Istotne. Dalej z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Utrata poczucia grzechu jest zatem jakąś formą lub owocem negacji Boga. Bóg nie jest już potrzebny człowiekowi.
To nawet jeżeli niektórzy ludzie mówią, no dobrze, Bóg może istnieje, ale mnie nie jest potrzebny. Mhm. I to jest bardzo niebezpieczne.
Bardzo wybiórcze. Mhm. To też jest przyoblekanie tego, co Pan nam daje, prawda, w Kościele, nawet dla osób ochrzczonych, mhm. że to przybiera taką formę w najważniejszych momentach swego życia. Wchodzimy w tę sferę sakrum. Bardzo wiele osób. Właśnie narodziny, małżeństwo, śmierć, najbardziej popularne, w cudzysłów, święto religijne.
Właśnie teraz, pojawiają się ludzie w Kościele i potem czekają do Bożego Narodzenia.
To jest bombardowanie konfesjonałów, prawda? Tak. Ale te konfesjonały, one są, Pan Jezus, no to, co żeśmy często powtarzamy i mówimy w gronie naszych przyjaciół i w akcji katolickiej także i sympatyków, że no, Pan Bóg jest codzienny. On nie jest świąteczny, on nie jest okazyjny, on nie jest promocyjny, prawda? No jakkolwiek bym użył słów, on jest po prostu w każdej chwili mego życia, w każdego dnia czeka na mnie.
Zdanie właśnie z wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziś nie potrzeba już zwalczać Boga. Człowiek po prostu myśli, że może się bez Niego obejść. Ale tu jeszcze jedno chciałabym podkreślić bardzo mocno, że ponad Boga współcześni ludzie mają inne priorytety. Mamy w tej katechezie to wymienione. Ciało, zdrowie, podtrzymywanie życia biologicznego, seks i bogactwo. uważa się za wartości najwyższe. No i Bóg nie jest potrzebny, jak ja mam to właśnie. No
to są takie punkty istotne po przecinku wymienione przez panią doktor, które no w różnych okresach też były obecne. To też jest, myślę, że dzisiaj, kiedy te nowinki technologiczne są troszeczkę bardziej zaawansowane, to człowiek jeszcze bardziej uwierzył w to, że może zapanować nad wszystkim. Kiedyś człowiek, jeżeli nie miał tych możliwości technicznych, to tej pokory miał więcej. Jednak tam na wysokościach no, jest ktoś nade mną i muszę trochę być bardziej ostrożny i taki bogobojny właśnie. Tak? A dzisiaj, jeżeli są, to człowiekowi się wydaje, że posiadł wszystko i zapanował nad wszystkim, jest w stanie sobie wszystko to ustawić.
No.
Pan profesor jest umysłem ścisłym, to no właśnie, bo, lepiej niż
no właśnie, bo to osoby, które jeszcze, może mniej wiedzą, to im się wydaje, że już człowiek jest taki potężny. Natomiast my, działając w nauce, widzimy, że im dalej w las, tym więcej drzew i pokorniejemy. Ale to no nie każdy to potrafi.
Trzeba to przejść tą drogę, tą ścieżkę. Żeby...
Tak. A tu mamy jeszcze zwrócenie uwagi na pewne inne źródło odchodzenia od Kościoła, że osoby uduchowione, które no bardzo wysoko sobie cenią wartości duchowe, często uciekają z Kościoła no w inne wierzenia. Tak? Tu mamy przecież i te wierzenia wschodu, które wydają się wielu ludziom bardzo głęboko uduchowionym, wyższe ponad chrześcijaństwo, ponad naukę Chrystusa.
One są w pewnym sensie wygodne. One są wygodne, bo to osoby sobie dopasowywują pewne przestrzenie, takie nawet duchowe, prawda? Dopasowywują sobie nawet Boga czy bogów. To można rozmaicie ujmować i to jest pewnego rodzaju taki komfort, że to mi po prostu odpowiada, nie? Ale to nie chodzi o to, żeby sobie dopasowywać.
No, czyli ja. Tak.
No, bo ja
jestem,
prawda?
Ważniejszy, bo mnie to...
Tak, bo człowiek sobie wtedy w sterowalność własną wchodzi. No, tak. To jest pewnego rodzaju takie zawiedzą przyzwoleniem. Trzeba to nazwać mocno.
To jest
takie,
to pycha, egoizm.
Pycha, egoizm, ale rodzaju, też...
To
ale
dla
też,
mnie jest wartościowe.
Ale to jest takie oszustwo duchowe, tak? No bo człowiek to jest, oszukuje się, nie? No, w pewnym momencie zrozumie to i dopiero wtedy, jak się odbije do tego punktu, do którego nie przeskoczy, to wtedy dopiero rozumie, że no jednak właśnie przerzucał tego Pana Boga sobie tylko.
To też autorka mówi tutaj też o obojętności i takim dowcipie mówi, że gdyby Bóg zszedł dziś z nieba i przechadzał się ulicami naszego miasta, zażądano by od Niego dokumentów. Ignorancji. Dlatego jest potrzeba duchownego przebudzenia wierzących, zarówno duchownych, jak i świeckich. I często też osoby tolerują swoje grzechy. Tłumaczą je.
Usprawiedliwiają
je. I później wychodzi z tego, że oni są po prostu, nie są osobami grzesznymi, i uważają, tłumaczą sobie w inny sposób.
Ta przygodność podejmowania Pana Boga, przygodność, okazyjność, prawda? W sakramentach, to także w spowiedzi świętej, niestety w spowiedzi świętej, gdzie to się staje takim cyklem no, świąteczno-okazjonalnym, prawda? Tu nie chodzi o okazyjność, tylko chodzi o to, że człowiek, mając tę pokorę i wejrzenie we własne serce i umysł, on wie, czemu mu służy spotkanie z Panem systematyczne, tak? I w Słowie, w rozważaniu tego Słowa i podejmowaniu go no, w Eucharystii i w spowiedzi świętej. Właśnie. Doświadczamy tego, bo widzimy, dostrzegamy to po prostu.
I tu jest też podkreślona ta formacja, to o czym też często mówimy, że tak, powinniśmy systematycznie się formować, bo jeżeli my będziemy się formować, no to wtedy będziemy lepiej przekazywać to innym i własną postawą i nie tylko to, co mówimy, ale również no, te wszystkie nasze czyny będą świadczyć prawdziwie o Ewangelii. To jest ważne.
We wnioskach pastoralnych w zakończeniu jest takie piękne, no, mocne słowo świętego Pawła, który napominał Tymoteusza. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych i na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę. Nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby. Wykaż błąd. Poucz. Podnieś na duchu. Z całą cierpliwością ilekroć nauczasz.
No, tak tekst, który nakłania wręcz do tego, żeby być wiarogodnym, żeby stać za tym, co się głosi, prawda?
Czuwać.
Tak.
I przejmować to, co
tak jeszcze przeczytam jeden fragment taki troszeczkę rozszerzający no to, czym powinien być ewangelizator. Powinien wykazywać zgodność głoszonych poglądów z postępowaniem, prawość charakteru, wiarogodność, życzliwość, mądrość, dobroć, cierpliwość, wiarygodność, powtórnie, kulturę osobistą, umiejętność prowadzenia dialogu i wyrozumiałość. No to wszystko cechy, o które naprawdę bardzo warto zadbać. I to właśnie to, co święty Paweł do Tymoteusza wręcz, no jakby to jest jakby tak podsumowanie tego, prawda? Wręcz święty Paweł mówi o tym, posługując się słowami takimi już nauczającymi. No, na tym musimy niestety kończyć nasze spotkanie. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z katechezą pani dr Małgorzaty Królczyk, bo tak jak ksiądz powiedział, każdy fragment Pisma Świętego, który zawarty jest w tej katechezie, powinien być dla nas źródłem pogłębionej medytacji.
Nie wstydzić się Słowa Bożego, nie wstydzić się tego powołania, które każdy z nas podejmuje, tylko robić tą robotę tam, gdzie nas Pan Jezus posyła.
No i na tym nasze spotkanie kończymy, a przypomnę, że w studiu Radia Rodzina spotkaliśmy się w gronie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Na czele naszego spotkania stał ksiądz dr Sławomir Kęszka, asystent diecezjalny Diecezjalnego Instytutu, pan profesor Zbigniew Trybuła, prezes Diecezjalnego Instytutu, Maria Skrzypińska, członek, i Elżbieta Kałamarzyńska, również członek. Szczęść Boże i do usłyszenia za miesiąc.